Radio Kraków, program Między biegunami. Kuba Niziński,
Bartek Piziak i fantastyczne miejsce nieopodal Krakowa, dzisiaj w którym gościmy.
Ale nasz gość zaraz o tym opowie, gdzie jesteśmy, wszystko będzie jasne. Jest z nami dzisiejszy bohater programu, bohater także cyklu Niewidzialni Bohaterowie, Michał Szcześniak. Witaj, Michał.
Witam serdecznie.
Ale jest także Michał Maj, blog Życie jest piękne EU. Witaj, Michał, a to oznacza, że kończymy powolutku naszą serię.
Tak jest, dzień dobry, kończymy serię, piąty film, piąty gość i piąta ciekawa historia.
Ciekawa historia, ale też istotna, raz ze względu na miejsce, w którym jesteśmy, a dwa, że powolutku zbliża nam się sezon turystyczny i Państwo, nasi słuchacze, my także do takich miejsc będziemy kierować swoje kroki, bo jesteśmy nad Jeziorem Chechelskim i dzisiejszy gość, Michał Szczęsiak, o którym właśnie przed momentem, Kuba, wspominałeś, jest po prostu ratownikiem wodnym.
Michał, wiesz, jak powiedziałeś, gdzie się mamy pojawić, że Jezioro Chechelskie, to było to dla nas spore zdziwienie, że takie miejsce jest tak niedaleko Krakowa.
No tutaj w tym terenie jest dużo jezior, no Kraków jest jakby no, miastem, no tu mamy jakby zapotrzebowanie takie, że mamy zalew Balaton w Trzebini, mamy tutaj ten zalew Chechło i inne też jeziora mniejsze. No ja tutaj jakby się wychowałem, to jest moje miasto rodzinne.
Więc dla ciebie to nie jest nic dziwnego.
Tak, no jestem związany z tym miejscem, zresztą moja rodzina jest taka żeglarska, wodniacka w zasadzie, więc to jest jakby mój chleb powszedni.
Oczywiście o tym żeglarstwie, o ratownictwie wodnym będziemy dzisiaj sporo mówić w programie Między biegunami, ale teraz pytanie do Michała Maja. Michał, to jest koniec tej serii, ratownik wodny na sam koniec. Gdybyś mógł przypomnieć, kogo prezentowałeś na swoim blogu i o kim opowiadaliśmy.
Mieliśmy 5 rozmów, były to filmy i też właśnie wywiady u Was w audycji. Mieliśmy strażaka, mieliśmy ratownika medycznego, mieliśmy Ewelinę, która jest ratowniczką GOP, teraz ratownik wodny i mieliśmy też ratownika z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, więc mieliśmy okazję poznać bardzo dokładnie świat tych ratowników i przyznam szczerze, że dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo z jednej strony mogłem poznać technicznie, jak wygląda taki zawód ratownika, jak odpowiedzialna jest to praca, a z drugiej strony mieliśmy możliwość zobaczyć tych ludzi w takim ich zwykłym życiu, z ich pasjami, ich podejściem do życia i jest to bardzo inspirujące. Wszystkie tych 5 rozmów, które mieliśmy, każda z nich była jakąś cenną lekcją dla nas i naprawdę było to bardzo wartościowe.
Bo to też taki pomysł był na to, żeby wyszukać osoby, które poza swoją pracą, która jest i tak wyjątkowo, gdzieś ratowanie ludzi czy praca obok tego, mają wielkie pasje, gdzieś sporty ekstremalne w tle, podróżowanie i tak dalej.
Natomiast no, na pewno też musimy dodać jedną podstawową rzecz. W przypadku wszystkich naszych bohaterów tak naprawdę samo ratowanie ludzkiego życia jest pasją, bo mówimy tutaj o ludziach, którzy nie tylko zawodowo są ratownikami, ale to też są także ratownicy ochotnicy, jak w przypadku chociażby Eweliny, która jest ratowniczką ochotniczą w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, czy właśnie naszym dzisiejszym gościem Michałem Szczęśniakiem, który jest ratownikiem ochotnikiem wodnym ochotniczym pogotowiu ratunkowym.
Ja myślę, że to są zawody z misją, a misja bierze się po prostu z pasji. Nie da się realizować misji, jeżeli nie ma się jakiegoś czegoś takiego wewnątrz siebie, co jest taką pasją, co sprawia, że chce się po prostu bardziej żyć. To musi być coś takiego bardzo szczególnego, żeby wykonywać taki zawód. Projekt ten realizowaliśmy razem przy współpracy z Ergo Ubezpieczenia Podróży, która pozwoliła nam po prostu zrealizować ten projekt, popodróżować po Polsce, poznać się z tymi ciekawymi osobami i dowiedzieć się, jak wygląda ich praca i życie.
A my Państwa zachęcamy, jeżeli dzisiaj pierwszy raz trafiliście na nasz program, na projekt Niewidzialni Bohaterowie, do zerknięcia do archiwum zarówno Radia Kraków i programów z tymi osobami, o których dzisiaj właśnie tutaj Michał Maj opowiadał i także na Twojego bloga, gdzie można znaleźć te wideoreportaże z tymi bohaterami, ratownikami i historiami.
Michał, dla Ciebie to też była pasja, ratownictwo, ratowanie ludzi, bycie na basenie, na plaży?
Tak, ja od najmłodszych lat, jak już zacząłem chodzić na basen, bardzo mi się podobało pływanie, no i też obserwowałem ratowników, którzy pracują, tak sobie kiedyś pomyślałem, że chciałbym zostać takim ratownikiem. W zasadzie tutaj plan szkoleniowy ratowników WOPR polega na tym, że już można w młodym wieku zostać młodszym ratownikiem, na zasadzie takiej zachęty, na rzecz tak jakby sprawdzenia się. To prawda, ten młodszy ratownik jeszcze nie może pracować, ale jakby te pierwsze ABC ma jakby tutaj pokazane i tak się zaczęła moja przygoda. W wieku tam 14 czy 15 lat zrobiłem ten kurs i spodobało mi się to.
Ale Michał, to też były jakieś takie konotacje rodzinne, można powiedzieć, że kontynuujesz gdzieś w rodzinie już tradycje jakieś ratownicze, tego typu okołowodne działania, czy może wychowałeś się też na serialu Słoneczny Patrol, tak jak wiele osób, i które zapragnęło być po prostu ratownikiem?
Nie, no w mojej rodzinie nie ma ratowników. Ja chyba byłem taką pierwszą osobą, nie tylko ja, bo w zasadzie mój brat. Są wodniacy, bo mój tata jest jakby żeglarzem, ale z ratownictwem nie miał nic wspólnego. Ja z bratem zrobiliśmy kurs młodszego ratownika i tak nam się to spodobało, że później jeszcze młodszy brat zrobił, więc mi się wydaje, że jakby my zaczęliśmy ten trend, chociaż z wodą mieliśmy dużo wspólnego ze względu na żeglarstwo, które ojciec kochał.
Kilkanaście lat temu zakładałeś tutaj organizację, która zajmuje się ratownictwem. Choć WOBR był na miejscu, ale były takie czasy, było zapotrzebowanie, więc razem z kolegami, czy to sam wymyśliłeś właśnie, żeby stworzyć takie miejsce? I co to było za miejsce?
Historia wyglądała w ten sposób, że ja, jak miałem tam 18 lat, pracowałem w takiej firmie ratowniczej, która była konkurencją dla WOPR-u i w zasadzie to trochę było takie niefajne, bo jakby zaczęły takie struktury były. Ci się lubią, tamci się nie lubią. Ja w tym wszystkim byłem młody, nie wiedziałem co i jak, chciałem robić swoje, chciałem się rozwijać w tych organizacjach. Znaczy w organizacjach, w ratownictwie, bo to ratownictwo jest najważniejsze. No i z grupką jakby tam przyjaciół, ratowników młodych stwierdziliśmy, że możemy to robić na własną rękę. Nie musimy być od nikogo uzależnieni. Postanowiliśmy stworzyć organizację, stowarzyszenie. W taki sposób powstało Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
A to już wtedy były podróże w twoim życiu? Myślami przynajmniej? Bo ratownictwo takie wodne może motywować do podróżowania po Polsce, nie tylko po Polsce, jechać nad morze?
Myślę, że takie podróże gdzieś tam poza granicę Polski może nie, ale bardzo tutaj byłem zwolennikiem podróżowania po Polsce. No jednocześnie lubię góry, morze i Mazury. A Mazury ze względu na to, że żeglarsko, na morzem spędziłem 4 sezony jako ratownik, które też bardzo miło wspominam, bo to był świetny czas, zresztą też fajna praca, bo pracuje się na plaży, jest słoneczko, wiaterek, no i rzeczywiście no, jest ta możliwość jakby wdychania tego jodu, no i dodatkowo za to jeszcze płacą, więc czego chceć więcej.
Michał Szcześniak dzisiaj w programie Między Biegunami, ostatni z bohaterów, niewidzialnych bohaterów akcji, którą robiliśmy razem z Michałem Majem z bloga Życie jest piękne. Program Między Biegunami. Dzisiaj nad Jeziorem Chechelskim jesteśmy w programie Między Biegunami z Michałem Szcześniakiem.
Tak, brzmi troszeczkę prawie jak Malediwy, Kuba, tak wymieniłeś to jezioro Chechelskie, ale proszę Państwa, to jest zbiornik Chechło, nieopodal między Chrzanowem a Trzebinią tak naprawdę, rzut beretem od Krakowa. My w tym miejscu bezwarunkowo zakochaliśmy się w to dzisiejsze popołudnie.
No tak, plaża wygląda trochę jak na Karaibach. Michał Szczęśniak.
No, można tak powiedzieć, no dwa lata temu tutaj był całkowicie modernizacja tego miejsca i jest świetnie przygotowana do tego, żeby ludzie tutaj mogli no, po prostu spędzać wolny czas. My zresztą tutaj często przyjeżdżamy, mamy blisko stąd. Oczywiście jak jesteśmy w Chrzanowie, bo często też podróżuję, ale jak wracam do moich rodzinnych stron, to przyjeżdżam tutaj i najczęściej spędzam czas tutaj w klubie żeglarskim.
No dobrze, a to w takim razie jezioro Chechelskie czy pobliski Balaton?
To zależy co chcę, bo jeżeli chcę popływać, to wolę Balaton w Trzebini, która woda jest dużo bardziej klarowna, bo to jest zalane kamieniołom. A jeżeli popływać oczywiście wpław, jeżeli chcę popływać czy na motorówce, czy na żaglach, to zdecydowanie Chechło, bo jest większym akwenem.
Jasne, ale wracamy do naszej rozmowy także o ratownictwie, czyli o bezpieczeństwie na plaży, bezpieczeństwie nad wodą. Mówiłeś o no właśnie różnych momentach, jeżeli chodzi o takie bezpieczeństwo. Coś się już wydarzy, jesteśmy na plaży, plażujemy, widzimy. Co mamy zrobić jako postronni plażowi? Czy mamy krzyczeć, wołać, biec, ratować?
Zależy. No jeżeli jest ratownik gdzieś w pobliżu, no to najważniejsze, żeby zawołać tego ratownika, który już wie, co zrobić, jak zrobić. Jeżeli tego ratownika nie ma, to istotną rzeczą jest jakby ocenienie sytuacji, bo jeżeli nawet widzimy kogoś, kto się powiedzmy topi, a sami nie umiemy pływać, no to nie jest tak, że od razu lecieć na jakby, żeby tylko ratować, bo w takim momencie osoba, która się topi, Ona chce jakby się uratować, może nas chwycić i przez to, że nas chwyci, my też jakby nie możemy, może się, będzie ciężko się uwolnić z tego chwytu, bo ta osoba ma dużo więcej siły niż normalnie. Więc jeżeli już mamy taką sytuację, że musimy kogoś ratować, to poszukać czegoś, co pływa, nie wiem, jakieś koło, jakąś bojkę, jakiś materac i po prostu nie osobiście podejść do tej osoby tonącej, tylko podać po prostu materac, żeby ta osoba chwyciła materac i ona na tym materacu jakby sobie już poradzi, wejdzie na ten materac, złapie oddech i już wtedy normalnie będzie tutaj, dojdzie do siebie albo prawdopodobnie jeszcze będzie w szoku, ale to powoduje, że my nie będziemy narażeni na jakby utonięcie.
Ja słyszałem też taką radę, żeby na przykład rzucić ręcznik, żeby nie bezpośrednio jakby tak podawać dłoń, bo to może się skończyć właśnie tym, o czym opowiadałeś, ale czy to jest mit, czy prawda?
Tak, to oczywiście jest prawda. Albo ręcznik, albo jakąś gałąź, jakiś przedmiot, jakiś powiedzmy, nie wiem, bosak, wiosło, cokolwiek. Więc zanim taka sytuacja, że będzie miała miejsce, to warto się na początku zastanowić, co można użyć, żeby bezpośrednio nie podchodzić do osoby tonącej.
No dobrze, a jakie powinny być pierwsze czynności ratownicze, jeżeli taką osobę uda nam się wyciągnąć na brzeg, na plażę? Nie mamy pomocy dookoła innych osób. Okej, możemy zadzwonić na telefon alarmowy 112, ewentualnie poinformować inne służby, ale co możemy zrobić i jakie czynności powinniśmy wykonać no, w przypadku topielca?
Jeżeli już będzie taka sytuacja, że osoba została wyciągnięta z wody i jakby czynności tutaj oddechowe są powiedzmy niewidoczne, to musimy przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Czyli sprawdzamy pierwsze co, czy ta osoba jest przytomna. Jeżeli nie jest przytomna, sprawdzamy oddech poprzez odchylenie tutaj głowy do tyłu i przystawiamy policzek, ucho i obserwujemy klatkę piersiową. W tym momencie mamy trzy zmysły, które służą do tego, żeby zweryfikować, czy ta osoba oddycha, czy nie oddycha. Jeżeli oddycha, to już jest pół sukcesu, no ale bądźmy tutaj w takiej sytuacji, że po prostu ta osoba nie oddycha, więc pierwsze co robimy, pięć wdechów, a później przez to oprócz tego jeszcze wzywamy pomoc wcześniej, żeby ktoś już zadzwonił, żeby już była ta sytuacja, że no, już ta karetka jedzie, żebyśmy nie zostali sami, bo powiedzmy robimy tą akcję resuscytacji, ale też mieć świadomość, że gdzieś tam ta pomoc jedzie. Więc 5 wdechów i potem 30 ucisków, 2 wdechy. 30 ucisków, 2 wdechy. Tak to mniej więcej wygląda. No i po prostu robimy tą akcję do momentu, jak przyjedzie ratownik lub powiedzmy lekarz, albo do momentu, jak ta osoba odzyska oddech i tutaj te czynności wrócą.
Bywałeś ratownikiem tutaj w okolicy, bywałeś na basenach, nad morzem, gdzie cię zaniosło?
Tutaj ten teren oczywiście, bo jakby tutaj działałem, no to ten teren Chrzanowa mam dosyć jakby, znaczy znam ten teren, na komicie tutaj pracowałem, no jednakże tak też chciałem się rozwijać i robiłem jakby wiele szkoleń, które dały mi to możliwość, tam szkolenie jakieś tam lodowe, ale jeśli chodzi o pracę, no to pracowałem nad morzem. Pracowałem w Rewie, to jest takie miejsce niedaleko Płucka. Też ciekawe miejsce, bo jakby z jednej strony jest fala, z drugiej strony jest taka, znaczy jest rewa, która pokazuje, z jednej strony jest wiatr, a z drugiej jakby w ogóle nie ma wiatru, jest jakby lustrowody. Więc też niesamowite miejsce, no i to jest miejsce, gdzie najwięcej ludzi przyjeżdża uprawiać sporty na kajta po prostu, kitesurfing. I to też ciekawe doświadczenie, bo tam mieliśmy do dyspozycji skuter wodny, więc też mogliśmy tutaj jakby pomagać. No i kilka sezonów pracowałem w Gdyni, z którą jestem bardzo związany i tam też sprawowałem funkcję jakby kierownika kąpieliska. Tam są 4 kąpieliska, ja najczęściej byłem właśnie na Orłowie, które jest dla mnie takim magicznym miejscem, bo jest spokojnym, piękna okolica i polecam te tereny, jeśli chodzi o Gdynię.
To może być trochę sposób na podróżowanie i zobaczenie fajnych miejsc.
Tak, no bo teraz najciekawsze jest to, że zawsze ratowników brakuje w sezonie letnim i nad morzem jest wiele pracy. To nie musi być Gdynia, nie musi być Rewa, bo i też jest Mielno, Łeba i zawsze, no często jest tak, że jeszcze czasami przychodzą do mnie jakieś oferty, czy bym mógł przyjść do pracy. No i w taki sposób można, najczęściej ratownikowi też gwarantują nocleg, wyżywienie. Teraz ta praca jest dosyć dobrze płatna, bo wcześniej jakby to było niedoceniane, teraz jakby stawiają na jakość, bo chcą, żeby ci ratownicy byli bezpieczni ludzie i to miasto na to stawia bardzo, bardzo mocno.
Michał, ale ty też podróżowałeś po Polsce już dzięki pasji twojego taty.
Żeglarskiej.
No właśnie, pasji też związanej z wodą, więc ta woda cały czas gdzieś tam w twoim życiu jest obecna, można powiedzieć. Gdzie jeździliście na żaglówki, poza tym, że oczywiście tutaj jezioro Chechelskie, ale wspominałeś, że dla ciebie ważnym miejscem są także Mazury.
Tak, na Mazury jeździliśmy co roku, nawet tak się zdarzało, że kilka razy w roku byliśmy. Ja uwielbiam wracać w to miejsce, bo za każdym razem odkrywam nowe miejsca tam. Tak się wydaje, że Mazury można spłynąć tam, nie wiem, 2 tygodnie, ale jak już potem się opływa te główne szlaki żeglowe, zaczyna się szukać takich mniej odkrytych miejsc. I powiem szczerze, że za każdym razem odkrywam nowe miejsca na Mazurach. Jest dużo miejsc na dziko, gdzie można sumować, można rozpalić ognisko. No i śpi się jakby w żaglówce, bo jest jakby tam przeznaczone miejsce do tego. Super miejsce, naprawdę super, można pożeglować, jest to duży obszar, bo jeziora mazurskie są połączone kanałami, więc można przepłynąć, nie wiem, z Węgorzewa do Rucianych. No to jest duży jakby dystans i to nie jest tak, że się to przepłynie w jeden dzień. To zależy też jak wieje, czasami trzeba tygodnia, czasami 10 dni, a jeszcze jak po drodze chcemy inne boczne jeziorka zwiedzić, no to można miesiąc podróżować i to jest taka przygoda, że za każdym razem coś innego widzimy, dostrzegamy i to w tym wszystkim jest piękne.
Ja tylko zdradzę Państwu, że na Michała twarzy, jak Bartek zapytał o Mazury, pojawił się szeroki uśmiech. To jest najlepszą rekomendacją do odwiedzenia właśnie tego miejsca, jeżeli chodzi o żeglowanie. Michał Szczęśniak dzisiaj w programie Między Biegunami. Michał Szczęśniak, dzisiaj w programie Między Biegunami, ratownik, ten nad wodą, a że przed nami jest sezon, więc tutaj pojawiło się sporo informacji praktycznych, też takich, które powinniśmy znać przed pójściem na wodę, mieć z tyłu głowy. Zresztą nasz program będzie do odsłuchania na stronie internetowej Radia Kraków, więc serdecznie zapraszamy, żeby wrócić do tego, jak dopiero ktoś teraz włączył odbiornik radiowy. Ale Michał jest znany z anteny Radia Kraków i z programu Między Biegunami jako człowiek podróżujący po świecie i to bardzo dużo. Opowiadałeś na naszej antenie o swojej 3-letniej podróży po Ameryce Południowej, o jak to stopie na Antarktydę i tak dalej, ale wróciłeś do kraju i musiałeś zmienić plany.
No właśnie, my dzisiaj nie będziemy tutaj wracać do tej podróży, bo ona jest niesamowita, jeśli chodzi o całą tę historię twoją, jak w Ushuaia szukałeś tej łódki, tego tak naprawdę statku, który mógłbyś się na Antarktydę przemieścić i my tutaj bezwarunkowo Państwa odsyłamy do archiwum naszego radiowego i audycji z Michałem, na pewno ją tam znajdziecie. Natomiast chcieliśmy Cię, Michał, zapytać, jak potoczyła się dalsza twoja podróżnicza historia po powrocie z Ameryki Południowej, no bo 3 lata to szmat czasu. Jak tutaj ułożyłeś sobie życie w Polsce?
Jak wróciłem z Ameryki Południowej, to takim głównym celem to po prostu chciałem to udokumentować i tutaj powstała książka Podróż Intuicyjna, Droga w dwóch kierunkach i jeżeli tutaj słuchacze by chcieli jakby dowiedzieć się o moich podróżach i o tej Antarktydzie, no to można po prostu na mojej stronie podróżintuicyjna.pl zdobyć taki egzemplarz. I to w zasadzie mi zajęło trochę czasu, bo ja myślałem, że to szybko napiszę i dalej pojadę podróżować. A to jakby trwało trochę. Ja jestem teraz jakby 3 rok już w Polsce i stwierdziłem, że przy tej książce też fajnie byłoby... Znaczy w ogóle idea podróżowania jest cały czas w mojej głowie i cały czas to robię, bo od tam 1,5 roku jestem posiadaczem takiego busa, który jakby jest przystosowany na kampera, ma wszystko poprzez spanie, kuchnię, kuchenkę, prysznic i po prostu w nim mieszkam z dziewczyną i podróżujemy po Polsce. I promujemy jakby tą moją podróż, tą moją książkę i tak jeździmy zwiedzając Polskę. I zresztą ta sytuacja, która teraz jest, idealnie się komponuje, bo podróżowanie jest ograniczone, a to daje nam możliwość kontynuowania tego, tej pasji mojej podróżniczej i jednocześnie jest bezpiecznie.
Na Instagramie i na Facebooku Między Biegunami oczywiście ten wóz można zobaczyć, ale teraz musisz opowiedzieć trochę o nim, bo ostatnio akurat robiliśmy program o kamperach, więc jesteśmy delikatnie mówiąc na bieżąco, ale to nie jest taki kamper nowoczesny, jaki znamy teraz z dróg, tylko taki old school trochę.
No ten old school w tym roku ma urodziny, w czerwcu obchodzi 40.
No jest starszy od ciebie.
Tak, starszy ode mnie. Bardzo, znaczy ja w ogóle go szukałem 1,5 roku. Ja zanim go kupiłem, w ogóle szukając busa, chciałem takiego przestronnego. To jest Eltek Sven Heading, taki model. Eltek 28. Jak ja pierwszy raz go zobaczyłem gdzieś tam na jakichś fotografiach, to mówię, wow, to jest ten wóz, który chcę. Tylko problem był taki, że go nigdzie nie było do kupienia. A jak już był do kupienia gdzieś na stronach niemieckich najczęściej, to w ogóle ceny były rzędu, nie wiem, 60 tysięcy złotych, 20 tysięcy euro, czy tam 15 tysięcy euro, co całkowicie poza moim budżetem to było. I szukałem innych, ale za każdym razem wracałem do tego LTK-a i nie mogłem sobie tutaj znaleźć innego, bo zakochałem się w LTK-u 28, ten, który tutaj akurat stoi. I szukałem go półtora roku, aż w końcu się znalazł w dobrej cenie, miałem okazję jechać, musiałem aż do Kołobrzegu jechać, czyli 600 km, no ale było warto, bo teraz jakby jest moim domem i to w tym wszystkim jest piękne.
Ale kupiłeś jeszcze przed czasami Prosperity, jeżeli chodzi o handel takimi wozami.
Tak, dokładnie kupiłem wcześniej, dopiero później się jakby zaczęła ta cała tutaj sytuacja, że te kampery poszły w górę, bo nagle wszyscy stwierdzili, że bezpiecznie jest podróżować w busie, w kamperze. Zresztą to też jest samochód taki nietypowy, bo takich samochodów jak ten nie ma dużo. On, tak mówię, ma 40 lat, świetnie zaprojektowany w środku i ja tutaj jestem samowystarczalny, mieszkając w nim.
Jak spojrzałeś na podróże po Polsce, po 3-letniej podróży po Ameryce Południowej? Bo to pewnie pryzmat się trochę zmienia i spostrzeganie świata.
No oczywiście, no tutaj jest jakby, no ciężko to porównać. W Ameryce Południowej, no bardzo dobrze się czułem tam w podróży. Tutaj wszystko znam, to trochę jest inaczej, bo nic nie może mnie zaskoczyć. Tam mnie wszystko zaskakiwało, tutaj wszystko znam, świetnie gadam po polsku, bo jestem Polakiem, a w Ameryce Południowej wiadomo, że musiałem po hiszpańsku rozmawiać i tam jakby trochę to było inaczej. Później jak się nauczyłem, to już w ogóle było łatwiej, ale każdy kraj mnie tam zaskakiwał. Tutaj w Polsce jest mało rzeczy, chociaż wiele rzeczy mnie zaskakuje, bo teraz podróżuję tym busem, poznaję takie miejsca mniej turystyczne i docieram do miejsc, w którym mogę spędzić trochę czasu, czyli mogę jakby się zatrzymać, mogę spać i obserwować krajobraz, przyrody.
Michał, ale nie uwierzę Ci, że wszystkie miejsca w Polsce znałeś. Na pewno są takie, które Cię dalej zaskakują, jak podróżujesz po Polsce, tym bardziej, że odkrywasz Polskę teraz troszeczkę inaczej, bo tak jak w Ameryce Południowej Ty miałeś przewodniczkę, tak teraz Ty musisz być przewodnikiem dla Jessiki, która podróżuje z Tobą po Polsce.
Tak, tylko Jessie poznałem jakby na koniec tej mojej wyprawy, a Jessie pochodzi z Kolumbii i no w Polsce już jest drugi rok, przeżyła drugą zimę, co dla niej było to bardzo trudne, a zważywszy na to, że w tym roku mieszkaliśmy w Szklarskiej Porębie 4 miesiące, więc tam dużo śniegu spadło, powiedziała, że kolejnej już nie przeżyje i nie chce w Polsce, więc prawdopodobnie końcem roku wyjedziemy do Ameryki Południowej, przynajmniej na jakiś czas i tam pewnie trochę popodróżujemy. Tak, pokazuję Polskę dziewczynie mojej, która jest z Kolumbii, i wydaje mi się, że to też jest fajnie, bo tym busem możemy dojechać do różnych miejsc, możemy się zatrzymać. I też jakby to jest taki sposób na życie, bo Jessie uczy hiszpańskiego online i to jakby robi często z busa. Teraz zaczyna się ciepło, więc już jest fajnie, więc już jakby ona wraca do swojej energii sprzed zimy, musi odbudować tą energię. A ja jakby realizuję to, co lubię, czyli podróżuję i masz rację, że Polska zaskakuje, jest dużym krajem, ciekawym i zawsze będzie co do odkrycia.
No dobrze, to zapytamy jeszcze inaczej. Trzy miejsca, które dla Jessie w Polsce były zaskoczeniem, wyjątkowe, wymienisz?
No myślę, że to ją trzeba byłoby spytać, ale no takich wyjątkowych miejsc, no na pewno Szklarska Poręba jej się podobała, znaczy to, że była zima, to ją trochę ten przeszkadzało, ale przyjechaliśmy tam już, latem też byliśmy, więc jej się jakby to spodobało, nasze góry, no morze też bardzo jej się podoba. I co jeszcze? Aha, no i na Mazurach byliśmy tylko raz, co prawda wtedy nie wiało, a ja chciałem pożeglować, ale podobało mi się też taka doświadczenie, taka przygoda na żaglach, bo też, znaczy ja powiem tak, w tym wszystkim, co jej się najbardziej podoba, tego co mi powiedziała, to poczucie wolności, co daje na przykład bus, bo busem podróżuję daje to poczucie wolności, które ona wcześniej jakby nie znała, wydaje mi się, że mało kto jest w stanie doświadczyć tego, bo jakby jesteśmy niezależni, nie musimy szukać noclegu, nie jesteśmy, nie musimy jakby planować rzeczy, bo tutaj tym busem ja też wychodzę z takiego podróżowania typowo intuicyjnego, że idziemy na północ, co się wydarzy, to się wydarzy, zostaniemy tu na noc, czy zostaniemy tam, to już jest mało istotne, po prostu zaufajmy drodze i wydaje mi się, że dla niej to najciekawsze jest to, że często rzeczy, które nie są planowane, gdzieś tam wypadają po drodze, okazują się najciekawsze.
Jak jest po hiszpańsku podróż intuicyjna?
Viaje Intuitivo.
To wszystko jasne. Natomiast myślę o podróży intuicyjnej, bo ty często nawiązujesz do tego. Zresztą jak Państwo będą chcieli odsłuchać programy, te, które kiedyś nagraliśmy z Michałem i Michał opowiadał o swoich podróżach, to ta podróż intuicyjna się gdzieś pojawia cały czas. Czy na bezpieczeństwo jest miejsce podczas takiej podróży intuicyjnej? Czy jednak tutaj no, trzeba mieć
dużo szczęścia?
Rozwijając intuicję, jakkolwiek by to brzmiało, bo to wydaje mi się, że ona podpowiada. No, mi się zdarzyło parę razy tak, porównam Amerykę Południową, że podróżując tak tam, gdzie można powiedzieć, że wiele ludzi sądzi, że Ameryka Południowa jest niebezpieczna i rzeczywiście są miejsca na pewno, które nie warto się gdzieś tam zagłębiać albo wchodzić. I mi się zdarzyło wiele razy, że po prostu miałem przeczucie. Miałem przeczucie, żeby nie iść w lewo. I tylko tyle. Więc mówię, dobra, nie idę w lewo, idę w prawo. Nie wiem, co by się wydarzyło, jakbym poszedł w lewo. Ale podróżując i tym sposobem trzeba zaufać sobie, bo jakby my jesteśmy w stanie jakby przeczuć wiele rzeczy i to jest jak najbardziej w moim przypadku się sprawdza i nie wydarzyło mi się nic jakby takiego strasznego w Ameryce Południowej przez 3 lata.
No dobrze, ale poza tym, że ufasz swojej intuicji, zabezpieczasz w jakiś sposób swoje podróże, gdzieś tam jednak z tyłu głowy zakładając, że dobrze być ubezpieczonym na przykład?
Myślę, że tak, bo też była taka sytuacja, na przykład Jessie jest ubezpieczona, bo jakby ona jest tutaj z Kolumbii, no i mieliśmy sytuację, że się zatruła po prostu inna flora bakteryjna, więc trzeba brać tutaj to pod uwagę. Ja, no, czy jestem ubezpieczony? Gdzieś chyba tam jakieś ubezpieczenie mam, więc jak najbardziej. Chociaż myślę, że pod dobrą gwiazdą jestem urodzony i nic jakby mi się nie przytrafia. Ale to jest...
Nie jest ci potrzebne.
To jest potrzebne. To...
Nie wykorzystywałeś.
Tak, jeszcze nie wykorzystałem, no ale to jest życie, że nigdy nic nie wiadomo. Jeździmy też busem, samochodem. Tu też się nie boję, bo tych prędkości nie osiągamy dużych, bo to ma 40 lat, więc jak 70-80 pojedzie, to jest maks. Ale też są inni ludzie, którzy prowadzą samochody i tego ja mogę nie przewidzieć.
Michał Szczęśniak, podróż intuicyjna, Radio Kraków, niewidzialni bohaterowie. Spoglądam na zegarek, dobrnęliśmy do końca, musimy kończyć powoli. Ostatnie spotkanie z niewidzialnymi bohaterami, choć Państwo z nimi mogą się spotkać cały czas.
Niewidzialni, bo tak nazywa się nasz projekt, natomiast tak naprawdę tych ratowników, o których dzisiaj z Michałem rozmawialiśmy, a mianowicie ratowników wodnych, najbardziej Państwo w terenie możecie zobaczyć, bo charakteryzują się zazwyczaj czerwonymi albo pomarańczowymi koszulkami, spodenkami, no i oni są na straży gdzieś na kąpieliskach, na plażach czy na basenie, no i dbają o to, żebyśmy czuli się tam bezpiecznie. I o tym właśnie jest cały projekt, o tym była dzisiejsza nasza rozmowa, która powstała przy wsparciu Ergo Ubezpieczenia Podróży. A Państwo możecie wszystkie rozmowy z naszymi ratownikami odsłuchać na stronie Radia Kraków w archiwum programów między biegunami.
Drodzy Państwo, no to na koniec już, jak już będą wakacje, Michał, przede wszystkim rozsądek i słońce, tak? Te dwie rzeczy muszą się połączyć.
No życzę wszystkim słońca. No teraz akurat już to słońce coraz częściej się pokazuje na niebie. Na pewno za niedługo przyjdzie lato, więc tego słońca będzie dużo więcej. Życzę takich fajnych, słonecznych dni w fajnym towarzystwie, przy świetnym miejscu, na przykład, nie wiem, jakimkolwiek jeziorze, rzece.
Jezioro Chechelskie.
No bo tutaj tak, można przyjechać do Chrzanowa nad jezioro Chechło i spędzić miło czas. Może akurat będzie okazja się spotkać. Albo gdzieś, no nie wiem, nad morze też warto jechać i jakby, no teraz taka sytuacja jest, że ciężko gdzieś pojechać za granicę, bo jakby mamy tutaj ograniczoną możliwość, więc poznawajmy to, co nasze, tam gdzie jest woda, tam gdzie jest fajny klimat i cieszmy się tą fajną aurą.
Szukajmy takich miejsc, a my będziemy oczywiście o tych miejscach mówić w programie Między Biegunami. Dzisiaj Michał Szczęśniak był gościem naszego programu, Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia. Ratownictwo wodne dzisiaj tematem programu Między Biegunami na antenie Radia Kraków, a naszym gościem Michał Szczęśniak. Państwo Michała możecie kojarzyć, bo my z Michałem rozmawialiśmy już kilkukrotnie o jego podróżach. Do nich jeszcze dzisiaj w programie wrócimy. Natomiast teraz rozmawiamy o ratownictwie wodnym, bo ty jesteś ratownikiem WOPR-u. Pracowałeś zarówno nad morzem, pracowałeś na basenach, nad jeziorami. Powiedz nam, jaka jest różnica w specyfice pracy na przykład ratownika wodnego nad morzem, a jaka nad jeziorem na basenie? Bo to na pewno jednak nie jest to samo.
tym przypadku mamy trzy różne rzeczy. Basen jest według mnie najłatwiejszym miejscem do pracy dla ratownika, ponieważ jest wydzielony fragment, woda jest przejrzysta, chlorowana, widać dokładnie dno, zresztą on jest czyszczony, chlorowany cały czas i najczęściej jest tak, że tych ratowników też tam jest dwóch, trzech, więc też możemy tutaj liczyć na współpracę. Jest to świetnie, bo to jest też klimatyzowane miejsce, więc jakby jakość pracy jest dużo, dużo lepsza. Jezioro już jest innym akwenem, no... Tu też zależy też od pogody. Czasami są ludzie, czasami nie ma ludzi, bo jeżeli jest jak deszcz, czy tam powiedzmy pada, no to ratownik ma przerwę, ale no jesteśmy narażeni na dni słoneczne, które jakby dokuczają ratownikom. No trzeba mieć czapkę, trzeba się jakby chronić przed tym słońcem i używać też kremów. No i tu na jeziorze też wydaje mi się jedna rzecz, która ułatwia pracę w porównaniu do morza, to, że nie ma fali. A nad morzem często jest tak, że jest fala. Jednak jak jest za wysoka fala, to też wywieszamy czerwoną flagę, bo nie można, powiedzmy, korzystać tutaj z tego akwenu. I morze dla mnie no, jest tutaj jakby całkowicie inną pracą. W ogóle ja uwielbiam pracować nad morzem, albo uwielbiałem, bo jeszcze jak pracowałem tam, to tam też było fajnie, ta przestrzeń, ta magia tego morza dawała mi też dużo energii. I tam praca jest inna, bo już trzeba mieć jakby tą wieżę dosyć wysoką, żeby obserwować z wysoka, co się dzieje, bo czasami te fale powodują, że nie widzimy osób, które korzystają z kąpielisk.
Ale tam się pojawia mrowie ludzi, ciężko to jest wszystko ogarnąć.
Tak, jeżeli chodzi o te miasta takie typowo turystyczne nad Bałtykiem, to też tutaj muszę dopowiedzieć, że tam zawsze są ludzie. Nawet jak jest pogoda niefajna, no to ludzie jak już przyjeżdżają z południa Polski na morze, to pewnie chcą też skorzystać.
Powiedziałeś o tym, że jest specyfika pracy na basenie, ale czy nad jeziorem, czy nad morzem z perspektywy ratownika, ale jak się zachowujemy my, ci, którzy korzystamy? Czy jesteśmy bardziej roztropni na basenie, czy jednak zdecydowanie mniej na plaży? Jak wygląda z waszej perspektywy ta sytuacja?
Basen jest tutaj jakby zamkniętym budynkiem, więc jest jakby łatwiej tam, bo ludzie tam głównie przychodzą po to, żeby popływać. Typowo popływać, a na kąpielisko czy na morze to ludzie przychodzą poplażować. I jeżeli przychodzą poplażować, to często jest też tak, że wiadomo, chcą też dobrze zjeść, tutaj jakby celebrować ten dzień. Często jest tak, że też chcą jakby tutaj się napić czegoś. Mówię tu o alkoholu oczywiście. Więc my mamy jakby utrudnioną pracę pod tym względem, że osoba pod wpływem alkoholu no jest jakby nieprzewidywalna.
No właśnie, to jest jeden z aspektów, o których też dzisiaj chcieliśmy porozmawiać, bo przecież jesteśmy tuż przed otwarciem sezonu, sezonu właśnie takiego plażowo-wypoczynkowego nad wodą, a mam wrażenie, że co roku popełniamy te same błędy, te najczęściej popełniane błędy, jak pojawiamy się właśnie w piękny dzień na plaży.
Tak, no ja patrząc pod takim względem ratowniczym, no rzeczywiście mamy dużo więcej pracy. I zawsze też ucząc młodszych ratowników, bo też jakby byliśmy tutaj w szkole jako instruktor, staram się im przekazać, że najważniejsze w ratownictwie to jest zapobieganie, czyli edukacja, wcześniej jakby zwrócenie uwagi i powiedzmy, jak jest grupka ludzi, którzy źle się zachowują, to już musimy zareagować dużo wcześniej, zanim oni wejdą do wody. Oni już muszą mieć ten sygnał i młodsi ratownicy czasami czekają na to, żeby kogoś uratować i mówią, dobra, kogoś uratuję. Dopiero później oni po czasie zaczynają rozumieć, że zapobieganie jest dużo bardziej skuteczne niż ta akcja ratunkowa.
Ale zdarza wam się często spotykać z sytuacjami, w których takie osoby, którym zwracacie uwagę, że to jest kąpielisko, to jest woda, to jest, może dojść do sytuacji niebezpiecznej, nie powinno się skakać na główkę i tak dalej, reagują jednak nerwowo? Co pan ratownik będzie mi tutaj opowiadał albo jeszcze gorzej?
To uważam za fajne pytanie, bo często jest tak, że mamy problem. Ja też wymagam to, albo też wprowadziłem taki inicjatywny, znaczy taki sposób szkolenia ratowników poprzez moje doświadczenie jakby z rozwoju osobistego, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, czego mi brakowało jakby w moim szkoleniu, bo uczyli mnie ratownictwa takiego typowo sportowego i tu świetnie mnie przygotowali, ale ta dydaktyczna rzecz została jakby pominięta. Dopiero poprzez moje doświadczenie i poprzez moją praktykę zrozumiałem, że rozmowa z ludźmi jest kluczem do sukcesu.
Czyli jednym słowem elementy psychologii tak naprawdę.
Tak, oczywiście, bo inaczej podchodzimy do dziecka, które ma tam 5 czy tam 10 lat, inaczej do rodzica, na przykład do rodzica podchodzimy w ten sposób, że jeżeli pan tak będzie się zachowywał, to pana dziecko to powtórzy, dać mu do zrozumienia, że to nie chodzi o niego, tylko chodzi o dziecko. I on wtedy daje mu to do myślenia, okej, rozumiem, żeś zły, daje przykład mojemu synowi i mojej córce.
Jesteśmy na plaży, tak jak powiedziałeś, często przynosimy jakiś alkohol, choć niekoniecznie można w tych miejscach pić alkohol. To jest zupełnie inna sprawa, jakby
no
druga
tak,
część medalu.
Inna sprawa, że Polak potrafi i bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że gdzieś nawet pod pozorem, pod kocykiem w taki sposób spożywamy, żeby nie narazić się ratownikowi, a potem przychodzi sytuacja awaryjna już w wodzie.
Jest gorąco, jest alkohol i gotowe nieszczęście?
Tak z reguły jest, no bo często jest tak, że ludzie, którzy nie umieją pływać, no nie wchodzą do wody, no ale jak już trochę wypiją, to są dużo bardziej odważniejsi i później tak jest, że po prostu oni chcą, nie wiem, no, się schłodzić i często jakby najgorsze w tym wszystkim jest to, jak ludzie idą kąpać się po prostu w miejsca nieszczerzone, bo jeżeli jest kąpielisko wyznaczone, mamy strefę do kąpieli, no to mamy też nadzór ratownika, który ewentualnie widzi, co się dzieje i może w miarę wcześniej zareagować. Jeżeli taka sytuacja jest, że idziemy w miejsce, gdzie jakby nie znamy akwenu, nie jest wyznaczona strefa, nie wiemy, czy tam jest płytko, głęboko, czy są jakieś wiry, czy powiedzmy prądy wsteczne, to tutaj jest dużo większe niebezpieczeństwo i ryzyko utonięcia.
W swojej pracy spotykałeś się też z takimi, którzy powiedzieli, ja nie potrafię i szli w miejsca, w których nie powinni się pojawić?
Oczywiście, no dużo jest jakby takich chojraków, którzy są mocni. No tak mówię, jeszcze raz powtórzę to, że kluczem do tego jest sposób jakby rozmowy, dojść.
Warto taką osobę dostrzec przed tym, jak jeszcze wejdzie do wody.
Tak, tak, już wcześniej zwrócić uwagę, no też w takich wyjątkowych sytuacjach albo takich, co powiedzmy ludzie są niereformowalni, no też my możemy wezwać ochronę, bo czasami jest tak, że na kąpielisku też jest ochrona, która jakby przyjeżdża, no i w ostateczności też możemy wezwać policję, która przyjedzie i po prostu ukaże tą osobę mandat.
Michał Szczęśniak dzisiaj w programie Między Biegunami. Opowiadamy o ratownictwie wodnym tuż przed rozpoczęciem sezonu, tak na dobre już mam nadzieję. No ale dzisiaj w programie Między Biegunami także będziemy opowiadać o podróżach, także tych wodnych podróżach, bo dla tych z Państwa informacja, dla tych z Państwa, którzy nie znają Michała z opowieści w programie Między Biegunami, Michał jest też osobą, która jachtostopem popłynęła na Antarktydę, więc jest o czym opowiadać.
No tak, a od małego, o czym już wspominałeś, te pasje żeglarstwa zaszczepiał w Was, w Tobie i Twoich braciach, Wasz tato. No i my tutaj właśnie możemy te żaglówki też, te łódki i cały Wasz sprzęt pływający tak naprawdę podziwiać.
Obserwować, tak jest. Więc teraz chwila przerwy i wracamy do naszej rozmowy.